To, co będę dziś zwiastował, Duch Święty pisał tu gdzieś w moim wnętrzu jakieś 2 tygodnie temu, kiedy jeszcze w chwilach wolnych, mając czas z Panem, rozmyślałem o tym nabożeństwie, 31 sierpnia tutaj w naszym zborze. I wtedy takie hasło bezustannie Duch Święty pisał w moim sercu. Wszystko się zmienia, gdy Bóg nas przemienia. Wszystko się zmienia, gdy Bóg nas przemienia. I opieram to rozważanie o tekst, który wtedy czytałem, który wtedy miałem otwarty i on pozostał w moim sercu i dziś przekazuję go wam. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 do 19 wiersza. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 do 19 wiersza. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. 10 trędowatych mężczyzn symbolizuje dla mnie stan chaosu, bezradności oraz braku nadziei w życiu człowieka. Tych 10 trędowatych ludzi mówi o swoim stanie, mówi w jakim miejscu są, mówi o tym, co przeżywają, mówi o tym, jak jest im ciężko, w jakich trudnych okolicznościach żyją. Trąd, według słownika języka polskiego, to przewlekła choroba zakaźna skóry oraz obwodowego układu nerwowego. Chorzy na trąd ludzie żyli, ale powoli gasnęli, powoli umierali, czuli coraz to większy ból. Wiele razy nie mogli rozpoznać na początku swojego stanu. Pojawiały się pewne dolegliwości układu nerwowego, aż nagle na ich ciele, na skórze zaczynały pojawiać się białe plamy. I wtedy jednoznacznie stwierdzano: to jest trąd, jesteś trędowatym, dlatego uciekaj od nas, nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. Trędowaci w tamtych czasach żyli w oddzielnych miejscach, byli oddzieleni od zdrowych, byli odseparowani od ludzi zdrowych, żywych. Była to choroba zakaźna, dlatego w takich warunkach i w takim stanie żyli. Ludzie chorzy na trąd symbolizują w pewnym sensie ludzi chorych na chorobę zwaną grzechem. Jest to fizyczny obraz duchowego stanu. Grzech podobny jest do trądu. Grzech to przewlekła, zakaźna choroba duchowa całego wewnętrznego układu emocjonalnego człowieka. To choroba duszy. Powtórzę jeszcze raz. Życie w grzechu to życie w chorobie zakaźnej, chorobie duchowej, całego wewnętrznego układu emocjonalnego człowieka, to choroba duszy. I człowiek, który jest chory na grzech, także w pewnym sensie nie potrafi iść w parze z człowiekiem zdrowym, zbawionym, wolnym, szczęśliwym. Chrystus przyszedł, aby wszystko w życiu ludzi przemienić. Gdy Jezus nas przemienia, wszystko się zmienia. Amen? Pan Jezus przyszedł do tej wioski, aby pomóc chorym na trąd. Pan Jezus sprawił cud. Pan Jezus oczyścił tych chorych z trądu. Pan Jezus dał im nowe życie, natchnął ich nadzieją, uczynił ich stan błogosławiony. Już dłużej nie musieli być w odizolowaniu. Już dłużej nie musieli być bezradni. Już dłużej nie musieli się ukrywać. Już dłużej nie musieli nosić białych plam na swoim ciele. Trąd grzechu czyni człowieka chorym. Bez nadziei, bezradnym, pełnym chaosu. I Pan Jezus przyszedł, aby to zmienić. W liście do Efezjan, w 2 rozdziale, od 1 do 3 czytamy, że i my byliśmy martwi przez upadki i grzechy nasze. Czytam to w stosunku do siebie, w stosunku do nas. I ja byłem umarły przez upadki i grzechy moje, w których chodziłem według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i ja żyłem niegdyś w pożądliwościach ciała mojego, ulegając woli ciała i zmysłów. Byłem z natury dzieckiem gniewu, jak i inni. Ale przyjście Jezusa do mojego życia zmieniło wszystko. List do Efezjan 2:4-6 czytamy, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawiony jestem. Łaską zbawieni jesteście. Łaską zbawieni jesteśmy. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebiańskich, w Chrystusie Jezusie. Gdy Jezus przychodzi, to otwiera drzwi do nowego życia. I wróćmy do naszej historii. W Ewangelii Łukasza, w 17 rozdziale, w wierszu 12 czytamy. Gdy wszedł do wioski, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. Gdy wszedł do wioski. I chciałbym moim zwiastowaniem dziś zainspirować nas wszystkich do tego, byśmy pozwalali Bogu, by nas przemieniał. By z naszego życia usuwał, by kształtował nas, by usuwał to, co niedobre, byśmy stawali się lepszymi ludźmi każdego dnia. Chciałbym zachęcić dzisiaj tym zwiastowaniem siebie do pewnych postaw, abym je zaczął przyjmować przed Bogiem i aby Bóg cudów, ten wielki, potężny Pan, który wyciąga swoje ramię, by pomóc człowiekowi, dotykał także mojego życia. Chcę zachęcić was, cały Kościół, do tego, byśmy w najbliższych dniach, w najbliższym czasie pozwalali Bogu, by nas zmieniał. By przemieniał nasze życie. By wszystko w nas i wokół nas także ulegało zmianie. Bo Bóg jest Bogiem żywym. Bo realne życie z Bogiem jedynie jest w stanie to uczynić. Czynić z nas Bóg może innych ludzi. Możemy być bogatsi o Boże doświadczenia jutro. Bo Bóg ciągle działa. Oto pierwsza postawa, jaką przyjęli ci ludzie. Oto czytamy w wierszu 12, że wyszli naprzeciw Niego, postanowili do Niego przyjść. To jest postawa, którą musimy praktykować na co dzień. Może to brzmieć nam znajomo, przecież ja należę do Jezusa, Panu oddałem moje życie, ale ja potrzebuję każdego dnia do Boga przychodzić. Ja potrzebuję każdego dnia mieć z Bogiem społeczność. Ja potrzebuję do Pana przychodzić z moim brzemieniem, z moim ciężarem, z moimi trudnościami. Potrzebuję czasu z Bogiem. Potrzebuję Jego społeczności ze mną. Potrzebuję być blisko Pana. To jest niebezpieczeństwo dla nas. Czujemy się zbyt pewnie. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Popadamy w taki stan przyzwyczajenia do tego, kim jesteśmy i zaczynamy zaniedbywać nasze przychodzenie do Pana i wtedy przestaje Bóg działać. Nie dzieje się nic nowego, świeżego, wspaniałego w naszym życiu. Ja muszę wychodzić naprzeciw Niego. Bóg chce, abym ja codziennie miał z Nim społeczność. W Ewangelii Mateusza 11:28 Pan Jezus powiada, przyjdźcie do mnie. Przychodźcie do mnie, pójdźcie do mnie. I dziś nawołuje do nas, także mówi do naszych serc. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To jest Jego obietnica. Amen? A więc Bóg otwiera drzwi i zaprasza i mówi: przyjdź. Pan ciągle czeka, On ma zawsze wyciągnięte ramiona, On zawsze kieruje swoje serce w kierunku do nas, On zawsze mówi: pójdźcie, pójdźcie do mnie wszyscy. Ale jeśli ja nie pójdę, jeśli ja nie zrobię tego kroku, jeśli ja nie przyjdę jak ci trędowaci, jeśli ja będę wiedział, że Jezus jest we wsi, ale ja do Niego nie pójdę, to wtedy nie doznam cudu. Ale jeśli ja pójdę, jeśli ja będę gotowy, aby być z Nim, aby spędzać czas z Nim, aby do Niego się przybliżyć, to wtedy Bóg zacznie działać. Pan Jezus dziś mówi: pójdźcie do mnie. Przychodźmy do Pana każdego dnia. Nie zaniedbujmy naszego czasu z Bogiem. To jest nasz ważniejszy czas naszego życia. To jest najważniejsza chwila każdego dnia, kiedy mamy swój czas z Bogiem. Amen. Po drugie, czytamy, że podnieśli swój głos, wołając o pomoc. Wiersz 13. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie Mistrzu, zmiłuj się nad nami. To jest jeden z kluczy. Kiedy człowiek zaczyna wołać, jest to biblijna postawa. Byłem zaszokowany, gdy szukałem w Biblii wierszy, które mówią o wołaniu. Jest ich o wzywaniu, o wołaniu. Jest ich setki. W różnych miejscach, w całym Piśmie Świętym, gdzie Bóg mówi, abyśmy wołali, abyśmy Go wzywali. Oto kilka z nich. Posłuchajcie. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, wiersz 12 do 14. Gdy będziecie mnie wzywać, inaczej wołać do mnie, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Oczywiście ten ostatni wiersz jest przesłaniem do narodu izraelskiego. Ale dziś Pan mówi do całego swojego ludu: gdy mnie będziesz wzywać, gdy będziesz zanosić modlitwy do mnie, ja ciebie wysłucham. A czasami potrafimy się zagubić. Czasami potrafimy zejść z miejsca, w którym powinniśmy być. Czasami jesteśmy jak dzieci, które swym nieposłuszeństwem zaczynają gdzieś błądzić, gdzieś poszły. Pamiętam z mojego dzieciństwa, kiedy byłem małym chłopcem, poszedłem za daleko, choć lasek nie był wielki, choć ta przestrzeń nie była aż tak ogromna, ale jednak poszedłem za daleko. Nie zapomnę tego strachu, jaki miałem, jak ja teraz wrócę. Potrafimy się zagubić. Wołałem wtedy: mamo, mamo, ale mama nie słyszała, bo było za daleko. Oto mamy obietnicę, że gdy my się zagubimy i gdy będziemy wzywać i gdy będziemy wołać, to Pan się objawi, to Pan przyjdzie i sprowadzi nas z powrotem do miejsca, skąd wyszliśmy, bo Bóg wysłuchuje naszego wołania. I Pan obiecał, że objawi nam rzeczy wielkie, że gdy Go będziemy szukać całym sercem, gdy będziemy do Niego wołać. Psalm 34, wiersz od 5 do 7. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I oblicze wasze nie okryje się wstydem. Amen? Wiersz 7. Ten biedak wołał, a Pan słuchał. Wołał. Jeśli nie będę wołał, mogę szeptać? Ja wiem, że Bóg słyszy nasz szept. Ale ja mam dowody biblijne na to, że Pan w jakiś szczególny sposób zwraca się do tych, którzy wołają, którzy głośno wołają, którzy wzywają Go, którzy demonstrują światu na zewnątrz: tak, ja wzywam mojego Boga, ja na moim Bogu polegam. Biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go ze wszystkich ucisków jego. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich od wszystkich udręk. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Psalm 142, od 2 do 6. Głośno do Pana wołam. głośno Pana błagam, wylewam przed Nim moje prośby i o niedoli mojej Jemu opowiadam. Wiecie, to jest najlepszy słuchacz, który słucha o Twojej niedoli. Kiedy usługiwałem ostatnio na temat przesuwania gór, mówiłem, że Pan Jezus nie kazał nam opowiadać o naszych górach. Pan Jezus nie kazał nam płakać nad naszymi górami. Pan Jezus nie kazał nam narzekać z powodu naszych gór. Ale Pan Jezus kazał nam mówić do naszych gór. Pan Jezus kazał nam się modlić. Pan Jezus kazał nam wołać, wylewać swoją prośbę i opowiadać o swojej niedoli Jemu, bo On jest najlepszym słuchaczem. On wie najlepiej, jak mi pomóc. Wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam. Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją. Na drodze, którą chodzę, zastawili na mnie sidła. Patrzę na prawo i widzę. Nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki. Nikt się nie troszczy o mnie. Panie, dlatego do Ciebie wołam. Do Ciebie, Panie, wołam. Rzekłem, Tyś moją nadzieją. Tyś dziełem moim w krainie żyjących. Halleluja. Oto postawa ludu Bożego. Oto postawa dziecka Bożego. Dzieje apostolskie 2:21. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ewangelia Marka 10:47-49. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu. Tacy religijni ludzie też się pojawią. Gdy zaczniesz krzyczeć, gdy zaczniesz podnosić głos, czy to w prośbach, czy w uwielbieniu, czy wyrazić swój entuzjazm, będą Cię gromić. I gromiło go wielu, aby milczał. Milcz, nie przystoi, bądź poważny, nie zachowuj się tak fanatycznie. A on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc: ufaj, wstań, woła cię. Znamy dalej historię, jak to się skończyło. Pan Jezus otworzył jemu oczy. A gdy usłyszał, że to Jezus, począł wołać i mówić: zmiłuj się, Panie, nade mną. A więc czytamy, że wołali. I ostatnia postawa, którą widzę w tym przykładzie z 17 rozdziału Ewangelii Łukasza. Oni uwierzyli, że Jezus przemienił ich życie, nim zobaczyli tą przemianę. Oni, powiem jeszcze raz, uwierzyli, że Jezus przemienił ich życie, odchodząc widzą, że są zdrowi. Wszystko się zmienia, gdy Bóg nas przemienia. Oni uwierzyli, a gdy ich ujrzał, rzekł do nich, 14 wiersz: idźcie, ukażcie się kapłanom. A więc oni odwrócili się i poszli, a gdy szli po drodze, a więc nie na oczach uczniów, nie na oczach Pana Jezusa, nie wiemy, jak długi dystans już szli, nie wiemy, jak długo byli w drodze, ale wiemy, że gdy szli, zostali uzdrowieni. Stał się cud. I wiersz 15, jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił i donośnym głosem chwalił Boga. Do tego wrócimy na koniec. A więc uwierzyli. Wiara jest pewnością. Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Duch wiary w nas pomaga nam widzieć rzeczy, których jeszcze nie ma. Duch wiary w nas pomaga nam zaufać Bogu, że jest w stanie On uczynić to, co obiecał. A więc jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara. Nie ma tego jeszcze. Jeszcze się nie stało. Jeszcze nie mam uzdrowienia. Jeszcze mój problem nie został rozwiązany. Jeszcze w moim życiu nie uległo to i tamto zmianie. Ale ja wierzę, ja jestem pewien, że Bóg to, co obiecał, to i uczyni. Oni uwierzyli, że Jezus przemienił ich życie, nim zobaczyli tą przemianę. List do Hebrajczyków 11:6 brzmi tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest, istnieje, a także, że czyni cuda w życiu tych, którzy Go szukają, że nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. A więc wiara. W Ewangelii Marka 4:40 rzekł Pan Jezus do nich, czytamy, czemu jesteście bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Jezus bezustannie w swojej służbie inspirował swoich uczniów do silnej wiary. I też my mamy zamiar to robić. Musimy się zachęcać. Musimy się inspirować do tego, by mieć silną wiarę. Pan Jezus inspirował swoich uczniów do silnej wiary. Kiedy widział, że ogarnia ich strach, kiedy widział, że się poddają, kiedy widział, że rezygnują, że jest im ciężko, że nie potrafią coś zrobić, zachęcał ich i mówił im, miejcie wiarę, szukajcie ducha wiary, to wam pomoże. Ewangelia Mateusza 17:20. A on im mówił, nie stało się to dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam i przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Wiara. Ewangelia Jana 11:40. Rzekł jej Jezus, czyś ci nie powiedziałem, jeśli uwierzysz, jeśli będziesz miała wiarę, oglądać będziesz chwałę Bożą. To powiedział do Marty przy grobie Łazarza. Czyż nie powiedziałem tobie, jeśli uwierzysz, jeśli będziesz miała wiarę, jeśli pozwolisz duchowi wiary rządzić w twoim sercu, w twoim duchu, oglądać będziesz chwałę Bożą. Gdy Bóg nas przemienia, wszystko w naszym życiu się zmienia. Po co? Aby mieć nas dla siebie. Byśmy byli Jego własnością, zanosząc Mu chwałę, cześć i uwielbienie. Człowiek, który jest przemieniony przez Boga, już nie żyje dla samego siebie. Już nie żyje tylko dla swoich rzeczy. Człowiek, którego Bóg przemienił, chce mieć dla siebie. I ten ostatni akcent, który bardzo mocno przeżyłem, w którym Duch Święty mocno coś mówił do mojego serca. Czytamy jeszcze raz, 15 wiersz. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił. Przyszedł do Jezusa, donośnym głosem chwaląc Boga. Padł na twarz do Jego nóg, dziękując Mu, a był to Samarytanin. I teraz chcemy odczytać Jezusa, chcemy bliżej przyjrzeć się Jego sercu. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Gdzie jest reszta? Czemu nie przyszli? Czyż nikt się nie znalazł z nich, który by wrócił i oddał chwałę Bogu? Tylko ten jeden i to cudzoziemiec? I Pan Jezus powiedział mu, wstań, wiara twoja uzdrowiła cię. Tylko jeden powrócił. Co to dla mnie znaczy? Poświęcił się, aby wrócić. Musiał zawrócić z drogi. Wyobrażam sobie, co działo się w jego głowie. Może już miał plany. Teraz jestem zdrowy. Nie ma trądu. Czuję się świetnie. Mogę zacząć normalne życie. Trzeba to uczcić z rodziną. Trzeba myśleć teraz o przyszłości. Trzeba założyć jakiś biznes. Trzeba jakoś żyć. Poświęcił się, aby wrócić i aby oddać mu chwałę. 9 poszło dalej. Poszło gdzie? Nie wiemy. Może do swoich zajęć. Może z tej radości pobiegli do swoich bliskich. Może natychmiast zajęli się sobą. To jest bardzo ciekawa grupa, tych 9. Bardzo ciekawa grupa. Po pierwsze, jest ich większość. Gdy to zobaczyłem, przeraziłem się, mówię, Panie, to powinno być odwrotnie. To tych 9 powinno wrócić, A może jeden uparty zlekceważył i poszedł dalej. Ale Panie, tylko jeden wrócił, a dziewięciu poszło. Dziewięciu nie było szczerych. To ciekawa grupa, jest ich większość. Szkoda. Bardzo szkoda. Jezus boleje nad tym. Widać nutkę smutku. Widać nutkę przerażenia w sercu Jezusa. Co jeszcze? Tak sobie wyobrażam, że byli to ludzie wpatrzeni w siebie. Zadowoleni z tego, że jest im lepiej. Zadowoleni z tego, że tyle w ich życiu się zmieniło, że teraz mają nowe życie. O, teraz mogę żyć normalnie. Już jestem wolny od tego trądu. Już nie muszę być chorym, odizolowanym. Moje życie się zmieniło. To ciekawa grupa. Ale dziewięciu wpatrzyło się w siebie. Zadowoliło się tym stanem, który mają. Po trzecie, nie zależało im aż tak bardzo, by wrócić do Jezusa, by Mu dziękować, by Mu oddawać chwałę. Może pomyśleli, że mają wdzięczność w swoich sercach. To powinno wystarczyć Panu. Przecież jestem Mu wdzięczny. Przecież On to dla mnie uczynił. Ja mam wdzięczność w moim sercu dla Niego. Ale jestem zajęty. Muszę zrobić to i tamto. Muszę być tu i tu. Teraz wszystko jest nowe. Mam tyle pracy. Mam tyle zajęć. Jeszcze jedna myśl. Nie jestem pewien, czy doszli do kapłanów, aby im się pokazać. Co to znaczyło w tamtych czasach? Co to znaczyło dla Jezusa? Pan Jezus mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom, a więc złóżcie świadectwo, co uczynił wam Bóg. Bądźcie świadectwem, zaświadczcie o mocy Bożej, pokażcie się im. Oczywiście było to mocno powiązane z tradycją żydowską, dlatego że każdy w Starym Testamencie, który doznał oczyszczenia na świadectwo i wyznanie cudu, musiał stawić się przed kapłanami, aby go uznali godnym życia w społeczeństwie. Nie wiemy, czy doszli, czy dotarli. Przypuszczam, że jeśli nie wrócili podziękować Panu, to i nie dotarli do kapłanów. Może tak bardzo byli zajęci sobą. Może tak bardzo zapatrzyli się w cud, który otrzymali. Może tak bardzo przeżyli to nowe życie. Bo nowe życie i cud nie jest dla nas Bogiem. Naszym Panem jest Jezus Chrystus. Pan cudów. Ten, który jest godzien wszelkiej chwały. Jeden z tych 10 odkrył tą prawdę. Jeden z nich przyszedł. Jeden z nich oddawał Bogu chwałę. Głośno dziękował Jezusowi. Upadł na swoją twarz. Wyrazał mu wdzięczność. Serce Boże było poruszone. Bo zawsze Boże serce jest poruszone, gdy ci, których On zmienił, wracają, aby Mu oddawać cześć. Aby Mu oddawać chwałę. I gdy tak dalej myślałem, wybaczcie mi, wybaczcie może pewne zgłębienie życia duchowego Kościoła. Czasami podobne zjawisko ma miejsce dzisiaj. Jezus nas przemienia, zmienia nasze życie i oczekuje, ilu będzie wracać. Oczekuje, ilu będzie tych gotowych, by Mu oddawać chwałę. Ilu będzie gotowych, by Mu wyrażać wdzięczność za to wszystko, co On uczynił. A ilu się zadowoli? Wybaczcie. Każde spotkanie Kościoła jest wyrażaniem wdzięczności Jezusowi za to, co nam uczynił. Jest to publiczna manifestacja. Oczywiście mamy wdzięczność w naszych sercach, każdego dnia, w naszej pracy, w domu, ale jakoś Pan Jezus ukochał przychodzenie do Niego w miejscu publicznym i oddawanie Mu chwały i dziękowanie Mu za to, co On uczynił. Niedziela, grupa domowa, tygodniowe nabożeństwo. Ile razy jestem? Jak ten jeden. Gotowy, by się poświęcić. Gotowy, by być. Gotowy, by skorzystać. Gotowy, by oddać Mu chwałę. By się znowu zbudować. By być bliżej Jezusa. Czy już ogarnęła mnie stagnacja, pochłonęło mnie życie doczesne? Czy czuję się na tyle obciążony sprawami doczesnymi, że stwierdzam, wystarczy mi ta niedziela, ta jedyna niedziela, aby Panu Bogu podziękować za to, co On dla mnie uczynił? To jest mało, bracia i siostry. Bóg jest godzien chwały. Pan Jezus chce, abyśmy przychodzili jak ten jeden z dziękczynieniem i oddawali Mu chwałę, oddawali Mu cześć. Bóg chce, aby mi na tym zależało. Pan widzi moje serce. Patrzy i widzi. Czyż nie 50 uwolniłem? Czyż nie 100 uwolniłem? Gdzie są pozostali? Czemu nie przyjdą? Wiem, zdaję sobie sprawę, że trochę dotykam naszych emocji. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale czasami potrzebujemy, aby Duch Święty poruszył nasze emocje. Aby Duch Święty nas pobudził, aby rozpalił naszą gorliwość, abyśmy byli wierni Bogu, abyśmy byli gotowi, by się poświęcić, abyśmy byli gotowi, by złożyć Mu cześć, uwielbienie zawsze, kiedy jest to możliwe, kiedy jest taka szansa, kiedy możemy być razem, bo wspólne zgromadzenie, wspólne uwielbianie ma niesamowitą siłę w sobie. Diabeł próbuje nas odciągnąć, rozproszyć, chce sprawić, abyśmy byli każdy oddzielnie sam w jakimś miejscu i abyśmy mieli tą naszą wdzięczność, cichą wdzięczność w naszych sercach. Ale czegoś się boi. Boi się, kiedy Kościół stoi razem, kiedy razem się modli, kiedy razem wielbi imię Jezusa, kiedy razem podnosi swój głos i deklaruje: tak, dziękuję Ci, Panie, bo Ty mnie zmieniłeś, Ty dokonałeś cudu w moim życiu. Chcę być jak ten jeden. Wiecie co, gdy tak myślę o tych proporcjach, czasami tak, jakby one były widoczne, jakby to wydarzenie było prorocze. Czasami, gdy patrzy się na zgromadzenie, to tak, jakby ten jeden wrócił z 10. Czy piątek, czy grupa domowa, czy jakaś modlitwa. Chwała Bogu, że jeszcze mamy motywację i dzięki Bogu, że nie gaśnie w nas to przychodzenie w niedzielę. Chwała Bogu za ten czas. Ale Pan Bóg jest więcej godzin chwały. Ja to nie robię dla siebie. Bracia i siostry, mi usługiwać na grupie domowej, gdzie jest 5 osób czy 15, nie ma znaczenia. Mi prowadzić wykład listu do Koryntian w piątek dla 20-30 osób czy dla 100, nie ma znaczenia. Bo ja się cieszę, że mogę być w społeczności z Panem, że mogę Go wielbić. Ale to ja, to każdy z nas musi zbadać swoje serce. Czy w moim życiu jest pragnienie dziękowania Bogu? Czy ja jestem zadowolony z tego jednego razu? Czy to mi wystarczy, aby wyrazić Bogu wdzięczność za to, co uczynił w moim życiu? I czy to mi wystarczy, by być w społeczności z Bogiem, z moimi braćmi i siostrami, gorliwie Jemu służyć podczas całego tygodnia, podczas tylu różnych przeżyć, pułapek, niebezpieczeństw, pokuszeń? Czy nie potrzebuję trochę więcej? Trochę więcej społeczności z Nim, trochę więcej słowa, trochę więcej modlitwy, trochę więcej społeczności, trochę więcej uwielbienia, bo dla Niego tu przychodzimy. Nie przychodzimy tu ani dla pastora, ani dla zespołu, ani dla starszych zboru. Przychodzimy tu dla Jezusa, przychodzimy dla Pana. On przyszedł dla Jezusa, On nie przyszedł ani dla kapłanów, On nie przybiegł ani dla Rzymian, ani dla Izraelitów. On nie przyszedł ani z powodu swoich sąsiadów, ani dlatego, że była taka fajna atmosfera wokół Jezusa. On przybiegł, aby Mu dziękować za to, że gdy Bóg przemienia, wszystko się zmienia. Powstańmy, aby się modlić. Powstańmy, aby się modlić. To przesłanie było w moim sercu. Kieruję je także do siebie. Kieruje je do nas, do naszego ciała, Kościoła Jezusa Chrystusa. Chcemy się modlić, chcemy zbadać nasze życie, chcemy się przyjrzeć samym sobie, chcemy zapytać się, w którym miejscu ja jestem, jak blisko Boga jestem, czy tylko już żyję w wiedzy, że Bóg jest i wierzę, że On istnieje, czy mam głębokie, bliskie, intymne z Nim relacje, czy dla mnie jest to radością i pasją Go wielbić, oddawać Mu chwałę. Czy przychodzę tutaj dlatego, że jest ten, czy ktoś inny, że ten śpiewa i gra, czy ktoś inny to robi? Przychodzimy tu dla Jezusa. dla Niego. On jest godzien chwały. On jest godzien chwały. To jest Ewangelia. To jest przesłanie. Przychodzimy dla Jezusa. Nie dla atmosfery. Nie dla różnych metod. Nie dla różnych nowoczesnych gadżetów, które możemy stworzyć, aby ludzi zachęcić, by przychodzili. Człowiek musi przychodzić dla Jezusa. Musi przychodzić dla Niego. Wtedy to ma sens. Wtedy w tym jest życie. Wtedy dzieją się cuda. Wtedy serce Boga się cieszy, gdy przychodzę dla Jezusa. Dla Niego. Bo On jest godzien chwały. Módlmy się o to. Panie, dziękuję Ci, że jesteś głową Kościoła, że jesteś Panem i Królem Królów, że dla Ciebie tu jesteśmy, że dla Ciebie przychodzimy, tak jak ten jeden, który doświadczył cudu, który przybiegł, padł na kolana, padł na twarz i oddał Ci chwałę. Panie, dla Ciebie tu jesteśmy, dla Ciebie przychodzimy, Panie. Każda społeczność jest tylko i wyłącznie z powodu Twego, Panie, bo Ty tu jesteś. Nie jesteśmy tu dla Kościoła, dla tradycji, dla obrzędu, dla muzyki, dla pastora. Jesteśmy tu dla Ciebie, Panie, bo Ty jesteś godzien chwały, bo Tyś jest godzien czci, Panie. Dziękuję Ci za to. I dziękuję Ci, że Twoja obecność rozlana jest po naszych sercach. Panie, pociągnij nas ku sobie. Panie, daj tą żarliwość. Rozpal ten ogień w naszych sercach. Ogień chwalców. Ludzi, którzy będą wdzięczni za to, że Tyś ich przemienił i że wszystko się zmieniło. Panie, pomóż nam być ludźmi, którzy doświadczają cudów. Pomóż nam być ludźmi wiary. Pomóż nam przychodzić do Ciebie. Pomóż nam wołać, Panie. Niech nasze usta nie milkną. Pomóż nam, Panie, abyśmy widzieli manifestację Twojej chwały. Aby ten rok szkolny był kolejnym rokiem przeżyć cudów i Twojej mocy, nawróceń, zbawienia, wyzwolenia, manifestacji Twojej chwały pośród nas. Panie, pomóż nam uwierzyć, abyśmy oglądali Twoją chwałę w tym zborze, pośród nas, aby tu się działy niesamowite cuda, Panie. Pomóż mi, liderowi, stać w modlitwie i w wierze, abyśmy oglądali manifestację Twojej mocy. Pomóż nam, Panie, widzieć Ciebie więcej, aby, Panie, był powiew ducha, potężny powiew i ogień ducha. Pomóż nam każdemu być gorliwym, jak ten jeden, który przybiegł do Jezusa i padł na swoje kolana i oddał Mu chwałę. Panie, Ty jesteś zawsze tego godzien. Nie czynimy tego jednorazowo, ale czynimy to przez całe życie. Panie, dziękujemy Ci. Halleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus.